Otwórzmy Słowo Boże w dwóch fragmentach. Jeden to będzie Izajasza, Księga Izajasza, rozdział 50. A drugi fragment to będzie List do Rzymian, rozdział 8.
Nie padło na Izajasza, nie? I nagle po prostu, że Krzysiu będzie Izajasza mówił.
Jest fragment, rozdział 50 Księgi Izajasza. Przeczytamy jego fragment. To będzie od wersetu 4 do 10. Jakbyście sobie kiedyś chcieli przeczytać, bo pewnie Słowo Boże czytacie tak czy inaczej, całość. W całości ten rozdział mówi o Mesjaszu, mówi o Mesjaszu, mówi o jego boskiej naturze, mówi o jego ludzkiej naturze. I jest taki fragment ten między 4 a 10 wersetem, który mówi o posłuszeństwie sługi Pana. I mamy naśladować Pana. Dostaliśmy do tego Ducha Świętego, żeby móc to robić skutecznie. I jest taki, i czytamy od wersetu 4 tak. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem, lecz Wszechmocny Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać ze mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan pomaga mi. Kto mnie potępi? Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy. Kto wśród was boi się Pana, niech sługa głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności, nie jaśnieje mu płomień światła. Ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Jest czasem tak, i my słyszeliśmy tutaj kilka takich świadectw, kiedy człowiek nieodrodzony rodzi się na nowo i on zaczyna odkrywać, że istnieje coś takiego jak relacja z Bogiem i Bóg mu się zaczyna objawiać, daje mu się poznać. I jest tak, że rzeczywiście daje wszelkie możliwości, wszelkie środki, żeby można było z Nim mieć tą osobistą relację. I my mówimy, jak głosimy Ewangelię, to przecież sami mówimy, żeby przyjąć Pana Jezusa, że to jest kwestia osobistej relacji z Bogiem, że to nie jest kwestia jakiejś tam religii, pośredników, tylko że można poznawać Boga osobiście. I czasami sami o tym trochę zapominamy. I dobrze jest sobie o tym przypomnieć, że Bóg daje nam nawet możliwości, żebyśmy umieli do ludzi mówić w odpowiedniej chwili. I jeżeli tylko będziemy Go słuchać, będziemy Mu podlegli, to da nam nawet taką sytuację, jeżeli będziemy mieli przed sobą kogoś, kto jest spracowany, to będziemy Mu mogli odpowiedzieć miłym słowem. Zauważcie, że to nie jest tak, że takiemu człowiekowi zawsze należy na przykład mówić słowem twardym, ostrym, bo bywają ludzie, którzy poszukują Boga, chcą, są spragnieni i oni potrzebują w tym momencie usłyszeć coś, co będzie im zachęcało, co będzie ich zachęcało. I Pan Jezus takich ludzi rozpoznawał, bo jest napisane, że On nie potrzebował świadectwa o żadnym człowieku, ponieważ On znał wszystkich i przenikał wszystkich. Wiedział, jakie jest serce każdego, kto Go słuchał. W związku z tym do jednych mówił ostro, bo wiedział, że mają serca bardziej zatwardziałe. Do innych mówił w inny sposób i zachęcał ich w taki sposób, żeby oni wiedzieli, że do Boga można się zbliżyć i można od niego dostać coś, czego oni do tej pory nie mieli. Tak było z Samarytanką na przykład, tak było z innymi. I my jesteśmy w sytuacji takiej, że mamy Pana naśladować i dlatego właśnie piąty werset mówi, że wszechmocny Pan otworzył moje ucho, czyli człowiek się rodzi na nowo i nagle uszy mu się otwierają, oczy mu się otwierają. Pamiętam, jak się narodziłem na nowo i zacząłem czytać Słowo Boże, nagle zacząłem je rozumieć, a wcześniej tego nie było. I dokładnie to nam Bóg daje, to znaczy otwiera nasze ucho i wtedy, kiedy otwiera nasze ucho, to co? Tu jest napisane, ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Czyli jeżeli Bóg zbliża się do człowieka, jeżeli następuje to nawiązanie relacji, albo jeśli ta relacja jest odnowiona po jakimś czasie, kiedy my byliśmy gdzieś daleko, a nam się to po prostu zdarza. Tak jest, że mamy od czasu do czasu tak zwaną coś, co nazywamy suszą, pustynią. Bywa. My czasem, jak rozmawiamy ze sobą, między sobą, to potrafimy o tym mówić i tak to mniej więcej nazywamy. Jest taka cisza, jest taka pustynia, jest taka susza, ja się modlę. Słowo Boże mówi nawet czasem, że niebo jest ze spiżu, nawet czasem tak jest, że jest tak, że ja nie słyszę Bożej odpowiedzi, ja nie widzę Bożej odpowiedzi w okolicznościach, w Słowie Bożym, we wszystkim, co może mi powiedzieć w jakikolwiek sposób. Ale to jest oprócz tego i to przechodzi czasem. To jest tak, że nasza relacja z Bogiem zostaje, a okoliczności przemijają. I tak na to trzeba zawsze patrzeć. Jeżeli Bóg otwiera ucho, to nie należy się ani cofnąć, ani się sprzeciwiać. I teraz, jeżeli człowiek się nie sprzeciwi i nie cofnie, to jeżeli się rodzi na nowo, to momentalnie zaczyna odczuwać opozycję. I Pan Jezus to dokładnie powiedział, że ja przyniosłem, Pan Jezus mówi, przyniosłem miecz, a nie pokój i będą poróżnieni ze sobą w rodzinach. Jedni i drudzy ze względu na mnie. Podobnie jest, jeżeli na przykład my odbieramy pewne rzeczy od Pana Boga, to również czasem środowisko może się sprzeciwić. Dlaczego? Dlatego, że powiedzą, no tak, no ale myśmy zawsze robili w inny sposób, prawda? I my wiemy, że Bóg może tylko taki. I okazuje się, że Bóg jest wszechmocny. Jeżeli mamy z Nim osobistą relację, to On może mówić na bardzo różne sposoby. Może mówić przez słowo, może mówić przez okoliczności, może mówić przez inne rzeczy, może mówić osobiście. I nigdy nie będzie tego oczywiście robił sprzecznie ze swoim słowem. To jest zasada, której nie będzie się, trzymał, bo nie będzie sam sobie przeczył. Natomiast istnieje taka sytuacja, że na przykład wśród ludzi, którzy są bardziej religijni, ktoś nagle ożywa, zaczyna mieć taką bardziej osobistą relację z Panem Bogiem i momentalnie następuje opozycja. I taka opozycja nastąpiła właśnie w przypadku Mesjasza. Przyszedł do nich ten, na którego czekali, i teraz on mówi, że on ma relację z Ojcem, prawda? I oni nigdy właściwie Boga nie nazywali swoim Ojcem, zawsze do Niego tylko i wyłącznie mówili Panie, zawsze byli od Niego daleko, a nagle przychodzi Mesjasz i mówi, ja mam relację z Ojcem, wy możecie mieć relację z Ojcem, jeżeli przyjdziecie do mnie. I następuje sprzeciw, no zaraz, ale tak nie można. On mówi, że słyszeliście, że, a ja wam mówię. A oni się go pytają, zaraz, ale w czyim autorytecie ty to mówisz? Bo nigdy w życiu wcześniej nie słyszeli, żeby się jakikolwiek rabin czy nauczyciel wypowiadał we własnym autorytecie i mówił, a ja wam mówię. I na przykład jak przeczytalibyście sobie chociaż fragment jakichś tam rabinicznych nauczeń czy tam Talmudu, zawsze tam jest napisane tak, że rabi taki wypowiedział się w imieniu rabina takiego. W związku z tym, jeżeli przyszedł ktoś i mówi coś takiego, ja wam mówię, to oni byli tym totalnie zaskoczeni. Dlaczego? Dlatego, że on sobie przypisał autorytet. Dlaczego? Dlatego, że on przyszedł od Ojca i był mu posłuszny. Czyli jakby przewrócił do góry nogami, to wszystko, co było do tej pory dla nich znane, tą całą ich, te metody, którymi oni się posługiwali, żeby do Boga dojść, ale owoców nie było. Więc każdy, kto albo się rodzi na nowo, albo się budzi z powrotem do takiej żywej relacji z Bogiem, musi prędzej czy później trafić na opozycję tych, którzy po prostu tego nie zrozumieją. Nawet gdyby to, co mu się dzieje i gdyby to, co słyszy, to, co czuje, jak to się czasem mówi, bo to jest kwestia terminologii, było całkowicie zgodne ze Słowem Bożym i z kierunkiem, według którego Słowo Boże to mówi. I dlatego tak wielu było ludzi i w Słowie Bożym są opisywani, którzy w momencie, kiedy zaczęli, Bóg do nich mówił, a oni to na przykład przekazywali innym, to co się z nimi dzieli, co się z nimi działo. Szósty werset. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. I oczywiście kojarzymy sobie, tu mamy nawet odnośniki, prawda? Kojarzymy sobie to z sytuacją Pana Jezusa, któremu to robiono, zanim go ukrzyżowano. Ale przecież nie tylko tak było z nim. Ci, którzy przyszli przed nim i mówili Izraelowi o tym, że żyje w grzechu, że Bóg ma określony plan, że jest pewna doza cierpliwości i jeżeli oni będą tak dalej żyć, to będzie sąd, to ci ludzie musieli i dostawali od Pana Boga co? To, co jest w wersecie 7. Lecz Wszechmocny Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień, wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. I bywało tak, i pamiętacie pewnie, że u proroków są takie stwierdzenia, na przykład, nie? Uczynię twoją twarz jak krzemień, uczynię twoje czoło jak diament. Czyli człowiek, który dlatego, że jest z Panem Bogiem osobiście, zaczyna odczuwać taką opozycję, powinien wiedzieć, że Bóg daje mu coś takiego, dzięki czemu on będzie się mógł temu przeciwstawić i nie będzie zawstydzony, dlatego że on patrzy do przodu. Czyli jeżeli wiem, że jest Słowo Boże, jeżeli wiem, że Bóg do mnie mówi, jeżeli wiem, że to jest zgodne ze Słowem Bożym, to ja również będę wiedział, że ja nie będę zawstydzony. Nawet jeżeli ktoś będzie mi mówił, słuchaj, tak być nie może. Nawet jeżeli prorokom kiedyś mówiono, tak być nie może. Nawet jeżeli apostołom kiedyś mówiono, zabraniamy wam mówić w jego imieniu. Mimo, że działy się rzeczy, które ewidentnie prowadziły do zbawienia ludzi, mimo, że oni mówili coś, co było wypełnieniem Słowa Bożego i mówili to do tamtych. Mimo wszystko zabraniano, no ale nic. Dalej jest napisane, bliski jest ten, który przyzna słuszność mi, więc kto ośmieli się spierać ze mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi? Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia. I tutaj ten fragment jest wykorzystany przez apostoła Pawła w liście do Rzymian w rozdziale 8. I Paweł właściwie w rozdziale 8 listu do Rzymian mówi rzeczy podobne. Nie będziemy czytać całego rozdziału 8, ale skrócę to, bo od początku rozdziału 8 Paweł pisze o tym, że stało się na krzyżu coś, dzięki czemu życie człowieka się zmieniło. Został uwolniony od zakonu grzechu i od zakonu śmierci. I to coś, czyli ten zakon ducha, czyli to, co mu zostało dane, dało mu życie w Chrystusie i on może w tym momencie dokonywać właściwych wyborów. I on w tym momencie już nie musi chodzić w ciele, ale może chodzić w duchu i liczyć na to, że zostanie usprawiedliwiony, bo jego duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I dalej, jak przeczytamy od wersetu 12, to Paweł pisze, tak więc bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, czyli żeby dokonywać właściwych wyborów. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Paweł mówi tutaj między innymi o tym, że przychodzą prześladowania na człowieka, który właśnie rodzi się do nowego życia, czasami na człowieka, który właśnie budzi się z długiego snu na przykład. Nie? I bywają takie sytuacje, że właśnie wierzący ludzie, którzy żyją w środowiskach bardzo skostniałych, budzą się do takiego snu, Bóg ich dotyka i oni właśnie mają sytuację tego rodzaju. Duch Boży zaczyna ich prowadzić i nagle oni ku swojemu zdumieniu zaczynają odczuwać, że są w jakikolwiek sposób prześladowani przez braci. Jeżeli ktoś budzi się, bo na przykład widzi, że istnieje w kościele jakieś zwiedzenie, a on ma Słowo Boże, jest podobnie z nim. On mówi zaraz, ale Słowo Boże mówi inaczej. I teraz on ku swojemu zdumieniu zaczyna odczuwać coś, czego się nigdy nie spodziewa po braciach. To znaczy, że zaczynają się rzeczy dziać takie, które on owszem czytał, że Pan Jezus przyjdzie, że on w rodzinach niewierzących zrobi takie podziały, ale że w kościele takie podziały będą, to się nie spodziewałem. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ile ludzi ma problemy w tej chwili, bo w kościołach potrafią doznawać od braci prześladowań, albo ze względu na to, że oni zobaczyli w Słowie Bożym, że przecież coś tu nie gra, albo dlatego, że oni się obudzili ze snu i zaczęli mieć takie prowadzenie Boże, które do tej pory było dla innych nieakceptowalne, no bo przecież są pośrednicy na przykład, no nie? Wobec tego pewne rzeczy muszą być gdzie? W budynku, pewne rzeczy może kto? Tylko pastor i tak dalej, no tak jest. I teraz Paweł mówi, że Duch Boży prowadzi tych, którzy dziećmi Bożymi są i dlatego nie ma się co obawiać, dlatego, że to jest duch synostwa i dlatego w nim możemy wołać Ojcze. W oryginale nawet 16 wersetu jest napisane, że Duch Boży świadczy naszemu duchowi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie wespół z duchem naszym. I to jest też piękne, dlatego że nasz duch jest wzmacniany, umacniany przez Ducha Świętego. I czasem jest tak, że my potrafimy o pewnych rzeczach zapomnieć, przestraszyć się, ale Duch Święty naszemu duchowi świadczy, jest świadkiem, że jesteśmy Bożymi dziećmi. I czasem bywają sytuacje, kiedy my zaczynamy się już zastanawiać, Panie, czy naprawdę jest tak, że ja jestem Twoim dzieckiem? I Duch Święty mówi tak. Duch Święty świadczy naszemu duchowi, że istotnie tak jest. Pokazuje nam owoc, pokazuje nam okoliczności i mówi, popatrz, czy w Twoim życiu działyby się takie rzeczy, które są zgodne ze Słowem Bożym, zgodne z wolą Bożą, gdybyś Ty Bożym dzieckiem nie był? Nie działyby się. Działoby się zupełnie odwrotnie. Ty byś żył prawdopodobnie w grzechu, a jeżeli ty na przykład jesteś zwiedziony, to by cię to prowadziło do grzechu. I dalej w tym 8 rozdziale listu do Rzymian czytamy o tym, to jest od wersetu 18 do 30, ja tego nie będę czytał, bo to jest długi fragment, ale czytamy o tym, że trzeba patrzeć w górę, to znaczy stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Czyli jeżeli przychodzą na przykład prześladowania, jeżeli wokół mało kto nas rozumie, jeżeli Duch Święty świadczy naszemu duchowi, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a na przykład inni chcą zaświadczyć, że nie, a przecież Panu Jezusowi też inni chcieli zaświadczyć, że On w ogóle nie, nawet fałszywi świadkowie bywali czasem, to jeżeli my patrzymy w górę, jeżeli my oczekujemy tego, że Pan Jezus przyjdzie i właśnie tak wtedy mamy patrzeć. Mamy zaczątek ducha, oczekujemy synostwa odkupienia ciała naszego, bo jesteśmy zbawieni w tej nadziei. I teraz jeżeli ktoś ma nadzieję, to znaczy, że on czeka. Jest tam taki dosyć trudny fragment, 24, 25, 26 werset, bo nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Czyli gdybyśmy oglądali to, na co czekamy, to wtedy nie mogłaby to być nadzieja, to by była już pewność. Zgadza się? Natomiast my spodziewamy się tego, czego nie widzimy. I dlatego właśnie oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Dlatego Paweł pisze między innymi w liście do Kolosan w 3 rozdziale na początku, że jeżeli mamy taką relację, albo się obudziliśmy, albo się narodziliśmy na nowo, cieszymy się tą relacją z Bogiem i na przykład doświadczamy albo niezrozumienia, albo doświadczamy prześladowań, to w liście do Kolosan jest napisane w 3 rozdziale tak, na początku. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Czyli czekamy na przyjście Pana. Wiemy, że jeżeli On się objawi już wszystkim widzialnie, to my okażemy się razem z Nim również w chwale. I dlatego trzeba patrzeć w górę. I dlatego właśnie ci ludzie, którzy byli na przykład prorokami kiedyś, za czasów Starego Testamentu, też im Bóg mówił, patrzcie w górę, patrzcie na mnie. Ja uczynię twoje czoło jak krzemień, jak diament, ja cię przeprowadzę. Ja cię postawiłem, ja cię wykorzystam, bo będziesz moim narzędziem. I to dlatego właśnie patrzcie na mnie, a nie na okoliczności. Patrzcie na, czy odbieraj świadectwo ducha, a nie odbieraj złego świadectwa ludzi, którzy tego nie widzą. I dalej jest napisane od 31 wersetu, cóż na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Czyli to wszystko jest przed nami. I jeżeli Bóg jest za nami, jeżeli wiemy o tym, mamy tego świadomość, jeżeli widzimy owoc w naszym życiu, jeżeli wiemy, że to, co się dzieje, nie jest sprzeczne ze Słowem Bożym, to wtedy Bóg jest za nami i nikt tak naprawdę, nawet jeżeli nam robi przykrość, nawet jeżeli to się dzieje gdzieś blisko, nawet jeżeli nasi przyjaciele zaczynają się od nas odwracać, to On się nie odwróci. Jeżeli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nawet nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? I któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Tutaj właśnie mamy przejście do fragmentu równoległego z Izajaszem. Jak sobie przypomnimy ten fragment z Izajasza, tam jest napisane w 8 wersecie, bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać ze mną, stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech zbliży się do mnie, oto wszechmocny Pan pomaga mi. Kto mnie potępi? Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy. Nawet jest odnośnik Rzymian 8:33-34. Dlaczego? Dlatego, że w 34 rozdziale w Rzymian jest napisane, któż będzie potępiał, jeśli Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Czyli ja, jeżeli mam świadectwo ducha, jeżeli mam świadectwo życia, jeżeli mam przed sobą Słowo Boże, to nawet jeżeli jestem niezrozumiany przez otoczenie, to ja mogę być spokojny, że Pan Jezus wstawia się za mną. Jeżeli ja chodzę w czystości przed Nim, to ja mogę być również spokojny, że ja w tym momencie, mając taki stan serca, proszę Go o kamień, o chleba, o chleb i On nie da mi kamienia, tak? Ja widzę teraz na przykład po takich ludziach, którzy się nawracają świeżo, jak oni gorliwie i szczerze, mając czyste serce, proszą Boga o różne rzeczy i On rzeczywiście daje im chleb i nie daje im kamienia. Oni Go proszą o jajo, On nie daje im skorpiona. Bo On jest dobry dla nich. Po prostu widzi ich serce i wie, że to nie są ludzie, którzy proszą Go ze złych pobudek. Że to nie są ludzie, którzy chcą mieć na przykład więcej pieniędzy. Że to nie są ludzie, którzy mają jakieś tam poczucie czy pożądliwość władzy. Absolutnie nie. Oni po prostu pragną Boga, a Bóg do tego wychodzi i naprzeciw. I później dlatego, jeżeli przychodzą prześladowania, jeżeli przychodzą problemy, 36 werset mówi, z powodu Ciebie, jak napisano, z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wobec tego, jeżeli przychodzi taki czas, że się właśnie budzimy, że albo pierwszy raz zaczynamy Boga słyszeć, zaczynamy mieć z Nim relację osobistą, albo ona zaczyna odżywać po jakimś czasie, kiedy była taka marna, to wiedzmy o tym, że On nas będzie chronił. I jeżeli 10 werset, wracamy do 50 rozdziału Izajasza, końcówka tego fragmentu mówi, że Wszechmocny Pan pomaga mi, 9, a w 10, kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Czyli to jest akurat Stary Testament i bardzo często jest tam określenie imię Pana. Bardzo często jest tam określenie Pan, ramię Pana, jest określenie anioł Pana. W wielu takich sytuacjach okazuje się, że z kontekstu wynika, że chodzi o Mesjasza, że chodzi o Syna Bożego, który jest jeszcze nie wcielony. I teraz, jeżeli ktoś chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, to bez względu na to, czy on jest jeszcze niezbawiony, czy on właśnie poszedł w ciemność, bo on po prostu przez jakiś czas był człowiekiem oddalonym od Boga. Być może religijnym, być może człowiekiem, który żył w grzechu, ale w każdym razie sufit był bardzo nisko i Bóg nie odpowiadał. To taki człowiek może liczyć na to zawsze, że jeżeli się do Pana zbliży, On mu pomoże. I jeżeli zaufa imieniu Pana, jeżeli zaufa Panu Jezusowi, który przyszedł i Jego imię to jest Jahwe, który zbawia, jeżeli Jemu zaufa i będzie polegał na swoim Bogu, to wtedy Bóg go weźmie pod ochronę. Wszystko będzie dobrze. Więc wracając i podsumowując, jeżeli jest taka sytuacja, że jesteśmy w tej chwili na przykład jeszcze w tej ciemności, jeżeli jest taka sytuacja, że my nie mamy takiej żywej relacji z Bogiem, albo kiedyś ją mieliśmy, a teraz ją gdzieś zatraciliśmy, to jest na 100% pewne, że jeżeli do niej wrócimy, to po pierwsze, Bóg będzie tą relację ożywiał, po drugie, prawdopodobnie pojawi się jakaś opozycja, a po trzecie, Pan Bóg pozwoli nam po prostu przez to przejść, o ile tylko będziemy Mu ufać i o ile będziemy polegać na Nim. I nawet jeżeli przyjdą prześladowania, a najprawdopodobniej przyjdą, to trzeba pamiętać o tym, co mówił apostoł Paweł w rozdziale 8 listu do Rzymian, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości, od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, bo zwyciężamy we wszystkim przez Tego, który nas umiłował. Oczywiście zakładając, że jesteśmy przy Nim, że jesteśmy z Nim, że karmimy się Słowem Bożym, i że to wszystko wydaje owoc, który jest owocem, jak to jest napisane w Słowie Bożym, godnym upamiętania, a to musi wyjść. I wtedy będziemy świadectwem dla innych, a nie antyświadectwem. I nawet jeżeli ktoś złoży przeciwko nam fałszywe świadectwo, to się nie ostoi. Amen.